Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Katarzynę, która będzie prowadzić tę audycję,
realizować
gościem. Dzisiaj naszym jest ksiądz profesor zwyczajny, doktor habilitowany Jan Śledzianowski, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, były wieloletni duszpasterz rodzin. Serdecznie księdza witamy.
Ja również serdecznie witam Państwa w studiu, jak również i wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria, telewizji Trwam też, widzów, no wszystkich. Wiele osób jest mi bardzo serdecznych, bardzo drogich. Obiecywali mi, że będą czuwać razem z nami, więc wspierajcie nas modlitwą i w kraju, i za granicą. Wszystkim szczęść Boże na początek.
A szczególnie kogoś ksiądz chce pozdrowić?
No w szczególny bym sposób chciał pozdrowić brać klerycko i grono profesorskie z Płocka, gdzie wczoraj mieliśmy spotkanie. Oczywiście, że spotkanie miało inny charakter niż dzisiaj w telewizji Trwam i Radiu Maria. Serdecznie pozdrawiam Płock, starą stolicę Mazowsza.
My też bardzo się cieszymy z obecności księdza profesora w tej naszej audycji. Dużo nam może powiedzieć o rodzinie i właśnie temat będzie blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej.
To jest też i tytuł książki aktualnej, która się ukaże niedługo. Ksiądz profesor pisze książki nie tyle z głowy, co z badań socjologicznych, które od wielu, wielu lat już robi, bo ksiądz profesor miał pewną przerwę u nas w audycjach dłuższą, ale już tych 5 audycji mieliśmy, ale to się ukończyło w roku 2003, jak patrzyłem. Także bardzo cieszymy się, że kontakt nawiązujemy, że ksiądz profesor już jest troszeczkę może wolniejszy, a na pewno będzie wolniejszy w swoich zajęciach, obowiązkach, które są oczywiście pierwszymi. Radio jest jakimś tutaj dodatkowym zajęciem, ale dla nas ksiądz jest wielkim skarbem, bo dzieli się mądrością, o którym my się nie dowiemy niestety z mediów, bo z mediów to widać, że rodzina od początku do końca jest źródłem wszelkiego zła, patologii. No jedynie właśnie pokazywana jest w mediach jako coś miłego i dobrego, kiedy akurat margarynka smakuje dzieciom, czy jakieś tam cukiereczki, czy się ładnie pierze w jakimś tam proszku. Natomiast generalnie rodzina jest pokazana bardzo negatywnie i źle, a ksiądz ma swoje spostrzeżenia na podstawie rzetelnych badań wykonanych przez, no sam powie zresztą, przez kogo i jak. Dlaczego to jest dla nas w tej chwili ważne? Przy tych wielkich atakach na rodzinę ze wszystkich stron, my niekiedy po prostu jako, że tak powiem, jednostkowi rodzice, ludzie, nie potrafimy się przed tym bronić. No widać, no taka już jest rzeczywistość, że już tak źle jest. Nieprawda. Wcale tak źle nie jest. Szczególnie jeżeli chodzi o pewną wizję, jaką każdy z nas i szczególnie z młodych ludzi ma o rodzinie. Ale tu oddaję już głos naszemu księdzu profesorowi Janowi Śledzianowskiemu. Prosimy bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, bardzo często się księdza postrzega jako człowieka, który no sobie żyje gdzieś tak na boku życia rodzinnego, bo swojej rodziny ksiądz wypełniający swoje posłannictwo i powołanie nie ma i nie powinien mieć. Jaki Chrystus był dla wszystkich, jaki święty Paweł apostoł powiada, stałem się wszystkim dla wszystkich, aby też wszystkich zbawić dla Chrystusa. Więc to powinno być przesłanie dla kapłana. Ale niemniej jednak, no kapłan właśnie też nie żyje dla siebie, jak powiedział i święty Paweł apostoł, nikt z nas nie żyje dla siebie, więc powinien żyć dla społeczności ludzkiej i społeczności tej, która się kształtuje w Jezusie Chrystusie ku transcendencji, ku wiecznemu zbawieniu w Bogu. Powinien o to zabiegać i dbać. Niemniej jednak droga do zbawienia prowadzi przez ziemię. Droga do zbawienia prowadzi dla każdego przez rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że tak jak odwoływałem się w telewizji Trwam do dzisiejszego czytania pierwszego z Księgi Rodzaju, że Pan Bóg stwarza najpierw niebo i ziemię, to było wczoraj, że nawet gwiazdy i księżyc, prawda, też stworzył, ale potem dzisiaj już, że dzień i noc, słońce panuje nad dniem, księżyc panuje nad nocą, oświetlając noc, no i na końcu stworzył wtedy Pan Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży ich stworzył, mężczyzną i niewiastą stworzył człowieka. To jest człowiek. Odwołałem się także i do Benedykta XVI, do jego orędzia, który ogromnie dużo zawarł miejsca i poświęcił rodzinie jako miejscu, gdzie tworzy się i buduje się pokój. Bo pokój, prawda, jest dziełem sprawiedliwości, ale pokój jest także i dziełem miłości. Właśnie to przesłanie Ojca Świętego Benedykta jest niesamowicie ważne także i dla nas. Błogosławieni pokój czyniący. Ale właśnie Ojciec Święty powiada, że człowiek uczy się życia w pokoju, w sprawiedliwości, w rodzinie, albo może być też i odwrotnie. Więc no piękne to były myśli, już nie chciałbym powracać bezpośrednio do nich w tej chwili, bo były one w telewizji Trwam, a mogli to widzowie oglądać, więc chciałbym teraz przejść bardziej do tego, co jest blaskiem współczesnej rodziny polskiej. Jak Państwo tu zauważyli i powiedzieli, że no zajmuję się rodziną rzeczywiście bardzo długo. Moje studia specjalistyczne były właśnie na teologii pastoralnej, ale pod kątem przede wszystkim rodziny i prace dyplomowe były na temat rodziny. I później z racji tej, że pracowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej, następnie w Akademii Świętokrzyskiej i w końcu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, właśnie prowadząc resocjalizację przez 16 lat. Dlaczego? Dlatego, że po prostu także i wnikałem w zjawiska patologiczne współczesnych rodzin i w ogóle do czego prowadzi patologia rodziny. Nie do przystosowania społecznego, prawda? Problem wychowywania tego młodego człowieka, który właściwie nie on zawinił, tylko środowisko rodzinne zawiniło na pierwszym miejscu, że nie było odpowiednich wzorców wychowania i dlatego powiedzmy to dziecko, ten chłopiec czy ta dziewczynka no poszła nie prostą drogą, ale drogą nieprzystosowania, jak to się mówi dzisiaj, społecznego. Więc Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo delikatnie i z miłością i z sercem mówi Familiaris Consortio o sytuacjach nietypowych w życiu rodzinnym. Proszę Państwa, nietypowych zjawisk w życiu rodzinnych znajdziemy ogromnie dużo. To, co Pan był uprzejmy przed chwilą powiedzieć, że w reklamach czasami coś dobrego się pokaże, jak to, powiedzmy, margarina w rodzinie smakuje. Natomiast od strony innej ukazuje się zjawiska patologiczne. Można by ukazywać, powiedzmy, niektóre matki, nie tego ja nie uczynię, ale niektóre matki, do których się wraca i które się ukazuje. Jako, powiedzmy, te, która zamordowała własne dziecko, porzuciła własne dziecko, czy rodzice porzucili własne dziecko, natomiast nie ukazuje się tej przeogromnej miłości macierzyńskiej, ojcowskiej do dzieci. Proszę Państwa, gdyby rzeczywiście był obraz polskiej rodziny, a ja w książce Wychowanie wobec przemocy, w 2004 roku taką książkę wydałem, też próba ponad prawie 1200 osób badanych, to proszę Państwa, przemoc w rodzinach polskich jest marginalna. Natomiast trąbi się na wszystkie strony, że ta przemoc w rodzinach polskich to jest totalna. Więc ja mógłbym powiedzieć na przykład od tej strony o tym blasku, że minimalny procent stwierdza, że byli bici, prawda, stosowano przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, zastraszenie i tak dalej, czy jedno i drugo, ale to są procenty, powiedzmy kilka procent, czy maksymalnie dochodzi do kilkunastu procent. Ale kilkunastu procent dlatego, że ta przemoc w rodzinie, prawda, była przez naśladownictwo stosowana. A więc jak rodzice na przykład bili dziecko, to i najstarsze rodzeństwo też wyzywało na przykład, bo rodzice nie imieniem do dziecka się odnosili, tylko przezwiskiem. Jak również powiedzmy bili dziecko, więc to starsze dziecko powiedzmy o 5 lat czy 4 lata już temu młodszemu potrafiło powiedzmy zajść za skórę i bić. Ale to powiedzmy to się sumuje, prawda, pomnaża, w rzeczywistości to dotyczy tej samej rodziny na przykład to zjawisko. Ale mógłbym powiedzieć, że zdecydowanie kilkadziesiąt procent w moich badaniach stwierdziło, że absolutnie nigdy nie doznali żadnej przemocy w rodzinie. Zdecydowanie, absolutnie ponad połowę. To ja bym mógł tu powiedzmy, mam tabel wykresów powiedzmy w związku z przygotowaną i daną do druku książkę, 61 tabel zamieszczonych, jak powiedzmy dziewczęta, jak chłopcy, prawda, przeżywali te zjawiska różne. Więc absolutnie od tej strony nie można powiedzieć, że rodziny powiedzmy polskie są dotknięte patologią przemocy. Mało tego, ta patologia przemocy bardzo często, i to w badaniu wyszło, proszę Państwa, łączy się z alkoholizmem w rodzinie. Ja jako przykład w książce podaję, że wtedy, gdy pracowałem na Akademii Świętokrzyskiej, a może to już był uniwersytet, ale w każdym bądź razie w Kielcach, i pewna pani na podstawie rozpraw sądowych w sądzie rejonowym w Pińczowie kilkadziesiąt spraw sądowych przebadała, gdzie była stosowana przemoc i sprawy znalazły się w sądzie. I proszę Państwa, wszyscy mężczyźni z wyjątkiem jednego byli alkoholikami. Niektórzy po kilka razy byli na tak zwanej detoksykacji, czy powiedzmy odwykówce w szpitalu psychiatrycznym, powiedzmy na oddziałach dla alkoholików leczenia w Morawicy. Z wyjątkiem jednego. Ale ten jeden, który stosował przemoc, też leczył się psychiatrycznie. Czyli nie było normalnego mężczyzny, który by bił swoje żony i dzieci. Tylko przemoc była stosowana z powodu alkoholizmu. Jakże mało o tym się mówi. Wszędzie się zaleca i zachwala i sklepów co krok to jest sklep monoponowy, prawda, i się zaleca, zachwala, prawda, żeby ludzie pili, a z drugiej strony, jak się nie mówi, że to właśnie przyczynia się i nakręca całą spiralę przemocy na przykład rodzinnej. Że to przyczynia się do wypadków drogowych, których mamy ogromnie dużo i bardzo często mówi, policja mówi i dobrze, że mówi, że ile złapano pasażerów, kierowców pod wpływem alkoholu na drogach polskich. To trzeba to widzieć. Związek, że nie przyczyną jest powiedzmy rodzina jako taka, polska, że ona jest patologiczna, bo niektórzy chcą taką stworzyć rodzinę polską, tylko że z powodu alkoholizmu, który jest nadużyciem i który powiedzmy powoduje nieszczęścia. Niezależnie od tego, kto pije, ale jak nadużywa, skutki tego bolesne ponosi, czego mieliśmy obrazki choćby w ostatniej rzeczywistości, w ostatnich miesiącach, prawda, w Polsce. Więc
jeżeli można, za rodzinę również się uważa związek niesakramentalny, czy zupełnie luźny. I na ogół jest właśnie tak, że tam, gdzie są jakieś ciężkie pobicia dzieci, małych dzieci, to zawsze konkuben. Także to nie jest małżonek, mąż odpowiedzialny za tą rodzinę, za związek, tylko po prostu osoba, która znalazła się w tym domu
tak,
na jakiś czas.
I ta sprawa też jest uwypuklona w pracy, prawda? Ja mógłbym tu nawet i procentami operować, jeśli chodzi o problem konkubentów i problem rozbitych, rozwiedzionych rodzin. Tak, no więc on jest też zjawiskiem, który pomnaża zjawisko patologii. Na przykład powiedzmy to, że dzieci się uciekają z domu, że dzieci się źle widzą w tym domu, że powiedzmy obojętność narasta w sercach tych młodych ludzi, którzy byli badani. Powtarzam, moje badanie to, proszę Państwa, od 13 do 19 roku życia. Tylko 7 osób na 3123 było w 20 roku życia. A tak to wszystkie w tym okresie 6 lat, 13, 19 lat. Więc właśnie jest to okres piękny w życiu człowieka, okres dynamicznego rozwoju i równocześnie szerokiego otwarcia się na życie, nawet i z krytycznym podejściem do ojca i do matki. Okres adolescencji jest taki. Właśnie wybiera się na nowo swojego ojca, swoją matkę. Na nowo. Kocha się swojego ojca czy swoją matkę. Otóż proszę bardzo, ja mogę Państwu powiedzieć, że troszeczkę ponad 80% wybiera i zalicza do swojej rodziny matkę. Ponad 80%, troszeczkę. Ja mógłbym dokładnie to powiedzieć, ale to, prawda, trzeba poszukać wśród tych tabel. Natomiast ojca akceptuje i przyjmuje do swojej rodziny troszeczkę poniżej 80%. Jaki stąd wniosek? Że ojciec nie jest nic warty, bo i tak o propagandę się robiło niedawno. Ja dwie książki o ojcostwo poświęciłem, Zranione ojcostwo i Ach, ten tata, też na podstawie badań. Tylko, że rzeczywiście ojciec potrafi być bardzo dobrym wychowawcą i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o to akceptację, kogo zaliczasz do członków swojej rodziny, to prawie ojciec i matka stoi tutaj na równi. Natomiast co z 1/5? Właśnie ta 1/5 to jest dotknięta rozwodami, rozpadem więzi małżeńskiej. To jest konkubinat. Ile powiedzmy związków, z kim mieszkasz aktualnie? Było pytanie nie o to, czy konkubinat, czy nie konkubinat, czy sakrament małżeństwa, ja się o to nie pytałem. Tylko były pytania, na przykład powiedzmy aktualnie z kim mieszkasz? A co powiedzmy jest przyczyną tego, że najwięcej doznałeś bólu i przykrości? Powiedzmy, czy doznałaś? No więc oni stwierdzają, że najbardziej doznali bólu i nieszczęścia z powodu na przykład rozwodu i rozejścia się rodziców. Bardzo często to zjawisko jest. To zjawisko jest i poparte i statystycznie wzrasta z powodu wyjazdu rodziców za granicę do pracy. To także wyrasta. Ale tu mówiąc, proszę Państwa, o blaskach, to chcę powiedzieć, że właśnie 80 prawie procent absolutnie akceptuje i uznaje wartość ojca i matki w rodzinie. Nie tylko ojca i matki, bo powiedzmy rodzeństwa też. I rodzeństwo na ogół jest bardzo pozytywnie postrzegane i przyjęte. Jest bardzo dobrze, w dobrej cenie, że tak powiem, u wnuków widziane pokolenie najstarsze, seniorów, dziadka i babci. Też tam, gdzie ono jest. Nieporównywanie, powiedzmy, mało konfliktów z dziadkiem czy z babcią, natomiast miłości bardzo dużo. Proszę bardzo, osoby najbardziej odpowiedzialne za twoje wychowanie w rodzinie. Może przytoczę tutaj dokładnie dane. Więc matka, najbardziej odpowiedzialne, 67,2%. Się przekłada to na 2099 osób. Ojciec 45,6%. Czyli ojciec o 22% tutaj mniej.
Odpowiedzialności wykazuje.
Odpowiedzialności, ale
bo
dlaczego?
Dziecka.
Dlatego, że ojciec o wiele więcej jest poza domem, poza rodziną. I na przykład 17 prawie procent zupełnie usprawiedliwia ojca, że ojciec musi tak żyć i musi tak pracować, żeby zarobić na rodzinę. I ojciec z punktu materialnego jest na pierwszym miejscu przed matką. że ojciec najbardziej zadba o pieniądze, o rodzinę, o utrzymanie materialne rodziny i tak dalej. Na przykład wypowiedź chłopca. Podziwiam swojego tatę, że on niesamowicie pracuje, żeby utrzymać naszą rodzinę pięcioosobową. I wyraźnie wskazuje na to, że matka w domu tylko pracuje, prawda? No też jest to bardzo ważna praca domu, ale powiedzmy pieniążki, które dostarcza i utrzymuje, podziwia. I podziwiam tatę za to, że ma takie zainteresowanie i tak dalej. Chłopak jest urzeczony, zafascynowany swoim ojcem. Nie bezrobotnym ojcem, tylko ojcem, który utrzymuje, prawda, rodzinę. Więc to jest ojciec. Jeżeli chodzi o teraz jeszcze do tego dochodzi, proszę Państwa, prawie 10%, oboje rodzice jednakowo są odpowiedzialni. I to jest bardzo ważne, bo 9,7%, 302 osoby powiedziały, jednakowo tatuś i mamusia, prawda, są odpowiedzialni za moje wychowanie, za moją przyszłość. Następnie babcia, matka, mamy 6%, dziadek, ojciec, mamy 3,5%, ale te 3,5% to jest 105 osób. Tak, babcia, matka, taty. Prawie 4%. Dziadek, ojciec, taty. 2,3%. Wyraźnie wychodzi, że bardziej dzieci są związane z dziadkami po stronie mamy, po kądzieli, jak to się mówiło, niż po mieczu. Dlaczego? Dlatego, że i częściej mieszkają razem z rodzicami mamy, a rzadziej z rodzicami taty. Ale to jest właśnie badanie także i gdybyśmy teraz te cztery osoby tu połączyli, to te wskaźniki procentowe nam urastają, czyli wpływ dziadków także jest spory. Rodzeństwo, proszę Państwa, też odpowiedzialne za moje wychowanie, najstarsze rodzeństwo. 190 osób to podkreśliło, to jest ponad 6%.
Czyli proszę przypomnieć, na jakiej próbie, ile osób było
zadanych? Próba 3123 rodziny badane.
Dziękuję.
Tak. No, powiedzmy krewni, 36 osób. I wśród tych krewnych to jest ciocia, wujek, prawda, nawet rodzice chrzestni. Kilkanaście przypadków to rodzice chrzestni, że na przykład rodzice wyjechali do pracy za granicę, a dziecko zostawili u rodziców chrzestnych pod opiekę na czas. Że, proszę Państwa, trzy przypadki to jest pradziadek, czy prababcia się opiekuje? Pradziadek czy prababcia? Bo były pytania, jeżeli wyjeżdżają rodzice za granicę, to kto się tobą opiekował? Kto cię wychowywał? Więc można powiedzieć, że w tych wyjazdach do 27 krajów, proszę Państwa, rodzice aktualnie wyjechali w trakcie wiosennych badań w ubiegłym roku. Z tych 3123 rodzin do 27 krajów. Na pierwszym miejscu to jest Anglia, Wielka Brytania, na drugim Niemcy, na trzecim Norwegia. Tak. No i potem powiedzmy są inne kraje, także no Stany Zjednoczone, nawet Chiny, nawet Rosja. No, Rosja po sąsiedzku prawie z nami, więc nie trzeba się dziwić, ale też, no, czy do Afryki, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, Kanady, tak. Więc rozproszenie ogromne. No i właśnie problem kontaktów z dziećmi. Więc powiedzmy na przykład dalej jeszcze, kto jest odpowiedzialny za ciebie? Nikt, sama jestem odpowiedzialna za siebie. A więc jakby zostawieni sami sobie. To prawda, że tylko 23 osoby tak stwierdziły, ale gdzie są rodzice? Gdzie są krewni, prawda? I ciekawa też rzecz, że to są wypowiedzi zdecydowanie prawie wszystkie od dzieci jedynych w rodzinie.
Jedynaków, tak?
I tak, 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 tak. No i powiedzmy, brak odpowiedzi to jest 118 osób, czyli niecałe 4%. Czyli zdecydowanie dużo odpowiedziało nam na ten problem. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o problem miłości, o osoby, z którymi aktualnie mieszkają. Więc proszę Państwa, 8% prawie nie mieszkało aktualnie z matkami. 8%. Ale ojców już ponad 15%. Czyli prawie co szóste dziecko nie mieszkało z ojcem w trakcie badań, bo ojciec już albo odszedł i rozwód był, albo powiedzmy bez rozwodu, ale były związki konkubinackie jakieś, tak? No powiedzmy z macochą mieszkało niecały procent, 0,93, to się przekłada na 23,9 osób z macochą, natomiast z ojczymem już 126 osób z ojczymem. Dlaczego? Dlatego, że i tego ojca o wiele więcej nie ma niż matki i to jest ponad 4%. Z rodzeństwem aktualnie w trakcie badań mieszkało 74,5%. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że ponad 16% nie ma w ogóle rodzeństwa. A pozostali na przykład, że rodzeństwo już się usamodzielniło najstarsze, że nawet im pomaga finansowo, materialnie. Takie przypadki. No i powiedzmy babcia z babcią 23,9%, czyli prawie co czwarte dziecko mieszkało z babcią. Z dziadkiem 13,5%. To jest się też i tłumaczy tym, że śmiertelność mężczyzn jest o wiele większa i mężczyźni szybciej umierają w Polsce niż kobiety. Statystycznie powiadam. No i wreszcie powiedzmy z innymi krewnymi właśnie na czas tych wyjazdów to było 114 osób, 3,6%. No i właśnie osoby spoza rodziny też powiedzmy mieszkające. No na przykład powiedzmy, że dzisiaj ludzie w różny sposób chcą zarobić jakiś grosz. Więc na przykład powiedzmy, że w Radomiu przyjmują kogoś na stację studentów czy coś, prawda, o coś takiego. I to jest traktowane jako wspólne mieszkanie. Sama to były powiedzmy tylko dwa przypadki na czas badania, że mieszkali zupełnie sami, zostawieni sami, prawda? A to uczniowie, prawda, liceum i gimnazjum. No i w placówkach opiekuńczych 4 dziewczyny i 1 chłopiec. Poza rodziną. Tak.
Ale to mówimy o takich właśnie peryferiach, ale tam, gdzie mieszkają z obydwojgiem rodziców, to jaki mamy?
No to jest, proszę Państwa, z obojgiem rodziców to jest 84%.
No właśnie, to jest istotne, bo to jest ten tak. Właśnie blask.
84%.
Bo te cienie są jakieś drobne.
I właśnie tutaj dlaczego ja powiedziałem, że dochodzi do 80% to uznanie ojca za członka rodziny, uznanie matki za członka rodziny, a tutaj, prawda, jest więcej tych procent, a nie uznanie prawie 5. Dlaczego? Bo ojciec jest alkoholikiem. Bo matka jest alkoholiczko-pijaczką. Bo powiedzmy, oni biją, oni torturują dziecko i tak dalej. No, gehenne dziecko przeżywa w domu i ona już wykluczyła, że tak powiem. Wykluczyła z kręgu swojej rodziny. No na przykład dalej, to jest też bardzo ciekawe.
Ale to jest cały czas mówimy o marginesie, bo to jest...
To jest margines, zupełnie. Ale powiedzmy ten blask rodziny, to pozytywna strona rodziny, to, że zdecydowana większość, przytłaczająca większość rodzin, ona mimo wszystko egzystuje i wychowuje dzieci i dzieci wiedzą, czego chcą, co chcieliby osiągnąć. No właśnie, jeżeli chodzi o, proszę Państwa, nieposiadające rodzeństwa, to jest dokładnie 518 było osób badanych, w tym 289 dziewcząt, 229 chłopców i to daje 16,6%. Bez dzietnych, prawda, przepraszam, z jednym dzieckiem, z jednym dzieckiem jedynaków. Trzeba brać pod uwagę to, że zdecydowana większość badanych pochodziło z wiosek i z małych miasteczek do 20 tysięcy. Zdecydowana większość. Z dużych miast jak Radom i Kielce to jest ponad 30% badanych. Więc właśnie dlatego też i te wskaźniki, że na wsiach rzadziej się zdarza, żeby powiedzmy było jedynactwo. W miastach na pewno ono występuje o wiele częściej. I teraz jeszcze osoby najbardziej kochane. Więc właśnie, proszę Państwa, rodzice, oboje rodzice, najbardziej kochani 8,7%. To jest 272 rodziny. Wszyscy w rodzinie jednakowo kochani. I babcia, i tatuś, i mamusia, i brat, i siostra, wszyscy. To jest 16,4%. O czym to świadczy? Że znajdujemy, proszę Państwa, prawie 25% rodzin, które są bardzo emocjonalnie zrównoważone. Zrównoważone. Że wszyscy się szanują, wszyscy się kochają, swoje obowiązki wypełniają. Jest, można by powiedzieć, porozumienie i wzajemne oddziaływanie uczuciowe, emocjonalne, na siebie pozytywne. Natomiast, jak ja oceniam to, że mamę kocha najbardziej 43%, troszkę ponad. To znaczy, że mama zasługuje sobie na to, bo poświęca się, prawda, i tak dalej, jest pełna ofiary, no i sprząta, i gotuje, i pomaga w nauce, i w wieku przedszkolnym, bo było wiek przedszkolny pytanie, i w szkole, powiedzmy, kto ci pomagał, i kto się bawił z tobą nawet w okresie przedszkolnym, no to kto się najczęściej mógł bawić w okresie przedszkolnym?
Kto był w domu, mama.
Otóż, proszę Państwa, najczęstszymi tymi, którzy, z którymi się bawili, to jest rodzeństwo.
Rodzeństwo, a no tak.
Tak, jeżeli rodzeństwo, to, jeżeli, tak. Tam, to znaczy, gdzie było rodzeństwo, przewaga, statystycznie wyszło rodzeństwo najbardziej. I proszę bardzo, na pewno mama też się bawiła i tatuś się bawił, ale jeżeli jest braciszek czy siostrzyczka, to przedszkolak zawsze do zabawy będzie lepiej widział tego malucha równego sobie. Oni się lepiej w zabawie porozumieją niż z tatusiem czy z mamusią. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Ale właśnie tutaj mamusia 43%, a tatuś 29%. Ja Państwu tak prywatnie mówiłem, że wydałem książkę Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku w 2008 roku. Próba badanych była 1212 osób i tam ojciec zyskał w tamtej próbie 31% najbardziej kochany w rodzinie. Czyli można powiedzieć, że mamy też ojców super dobrych. Jeżeli on, prawda, zwycięstwo odniósł, można powiedzieć, w tej rodzinie nad żoną nawet. Dlaczego? I od razu podają, że mama jest nerwowa, że mama jest wybuchowa, że mama i to, i tamto, i tak dalej, rozmaite, a z tatusiem można podyskutować, a z tatusiem można spokojnie porozmawiać, a z tatusiem, no, że on ma takie horyzonty i tak dalej. No to jest właśnie problem szeroki, ale tutaj 29% to jest dużo, to jest 908 osób, które stwierdzili, że najbardziej kochają ojca.
I to ciekawe, ale... że to w tym wieku, kiedy, jak ksiądz wspominał, takim również tego buntu przeciw rodzicom.
A no właśnie,
że tak wysoka akceptacja
tak,
jest.
Tak, tak, tak. I właśnie tutaj widać, jak bardzo oni są pozytywnie nastawieni do rodziny. Jak bardzo im rodzina potrzebna jest. I jak doceniają rodzinę. To, co ja powiedziałem, proszę Państwa, w telewizji Trump, że 84% chłopców wypowiedziały się, że chce być mężem i ojcem. I dziewczynek 83% ponad, procent, czy o procent mniej, też chce być matką i żoną. Dlaczego? Dlatego, że oni widzą sens życia w rodzinie. Piękno życia w rodzinie. Szczęście, mówią, życia w rodzinie. Więc właśnie i to jest pozytywne i to przemawia za wartością rodziny polskiej. Że ona nie jest już taka, prawda, no, zupełnie patologiczna, rozłożona na upadki pierwsze. Owszem, są opcje rozmaite, które rozkładają tą rodzinę polską na czynniki pierwsze. Ale właśnie można powiedzieć, że wiele rodzin zwycięsko z tego wychodzi. Że wspólnota, więź międzyrodzinna jest tak silna, że to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, rodzeństwo kochają bardzo. 22,9% kochają bardzo rodzeństwo. Babcie na przykład 13,8%. Dziadka 11,4%.
To na pierwszym miejscu.
A na przykład siebie kocha 30 osób i to jest niecały procent. Więc powiedzmy, i też właśnie problem tego egoistycznego zamknięcia. Że na przykład rodzice robią forsę, i dają forsę, ale nie dają dziecku siebie. Nie dają siebie. Prawda? I to odbija się, że utrwala się postawa egocentryzmu, egoizmu u dziecka. Tak. Następnie nikogo nie kocha. 14 osób nikogo nie kocha. Bym powiedział, że to są zjawiska już patologiczne, chore. Dlaczego? Dlatego, że normalnie przecież jakaś więź bardzo głęboka z ludźmi istnieje. Tak jak ja powiedziałem na początku, święty Paweł, stałem się wszystkim dla wszystkich. Dla wszystkich. I to gmina, czy to w Galatów, czy Koryntian, czy Rzymian, oni widzieli tego Pawła zaangażowanego i poświęconego, oddanego. A tutaj, czyż nikt temu się dziecku się nie oddał? Czyż nikt nie uczył tego dzieciaka miłości i tak dalej? No właśnie takie przypadki są. Że wyjeżdża się za granicę i obiecuje się dziecka, potem nawet się do niego nie zatelefonuje. Choć komórka jest tak łatwo dostępna dzisiaj i mało tego. Właśnie ci opuszczeni, ci zaniedbani, na przykład środki takie jak komórkę, jak internet, jak komputer, zaliczają do członków rodziny. Oczywiście, że i zwierzaków zaliczają do członków rodziny. No ja mówię, że jednak propaganda, prawda, miłośników zwierząt, żeby adoptować do rodziny, prawda, czworonoga, też jakoś tam działa. Ale w jakim kierunku i gdzie działa? Tam, gdzie jest deficyt absolutnie więzi rodzinnej między rodzicami, rodzeństwem. To jest właśnie tego rodzaju owoc. Więc właśnie wymowne jest to, jak kochają. Jeszcze, proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Że to są blaski i tych blasków jest bardzo dużo, powiadam. Ogólnie można powiedzieć, że około 80% rodzin, nie to, że są to rodziny idealne, cudowne, ale są to rodziny realne i rodziny, które mają żywą i zdrową więź rodzinną. Natomiast margines rzeczywiście w świetle moich badań, które prowadzę od szeregu lat, wskazuje na to, że margines się powiększa. I mógłbym powiedzieć jeszcze i to dla Polski, że na pewno ten margines mógłby być zjawisk niekorzystnych większy, gdybyśmy badali środowiska, konglomeracje wielkomiejskie, na przykład Górnego Śląska, Warszawy, czy powiedzmy Trójmiasta, czy Wrocławia może, tak, czy tak zwana ściana zachodnia, ściana wschodnia mogłaby mieć swoją jakąś specyfikę odnośnie rodziny. Tutaj badaliśmy centralnopolskie, tak to można powiedzieć. I takie mamy objawy. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze może od strony cieni. Więc cieniami, które się najbardziej uwidoczniły w tych badaniach, to są, proszę Państwa, prawda, problemy związane z bezrobociem. Z bezrobociem. Nie wchodzę już w tę sprawę, czy bezrobocie w okresie PRL-u było ukryte, czy było ukryte, czy było, powiedzmy, rzeczywiste i tak dalej, tylko ja mam tutaj dane, czy matka była twoja kiedyś dotknięta bezrobociem, to 30% prawie, 926 osób stwierdziło, że matka była dotknięta bezrobociem. Nie była dotknięta, 69%. No i brak odpowiedzi to jest 0,6%. Ojciec, jeżeli chodzi o dotknięty bezrobociem, mniej, bo 21% dotkniętych bezrobociem. Natomiast, proszę Państwa, nie, 76% i 2% braku odpowiedzi. Natomiast aktualnie, wtedy, gdy ja badania żeśmy prowadzili, to właśnie wiosna, kwiecień, maj, początek czerwca ubiegłego roku, pracuje w kraju matka 57,2%. 57,2%. Pracuje matka za granicą 6,5%. I 6,5% to się przekłada na 203 rodziny. W 203 rodzinach nie było matki na ten czas.
Na te 3000 przecież.
Tak, na te 3000 i to jest, prawda, rozproszenie po wielu krajach Europy i dalej. ojcowie dalej, a matki to na ogół w Europie. Emerytura lub renta u matki 6,6%, 206. Tu było 203, a tu 206. Matka pozostająca bez pracy wiosną ubiegłego roku. Proszę Państwa, 781 osób stwierdziło, to jest równe 25% bezrobotnych matek. I wreszcie brak odpowiedzi, 4,7% braku odpowiedzi co do matki. Ja skomentuję to, proszę Państwa, te 4,7% matek bez odpowiedzi. Przechodzę do ojców. Więc aktywność zawodowa ojców. 61,7% pracujących w kraju. Pracuje za granicą. 9,5%. To jest 297 ojców. W różnych krajach. Emeryturę, rentę ma 7,6% ojców. Bez pracy aktualnie pozostawało 10,4% 324. I proszę Państwa, 334, czyli więcej o 10 osób, to jest 10,7%. Brak odpowiedzi. Co to znaczy ten brak odpowiedzi tu matek i ojców? Proszę Państwa, 19-latkowie wiedzą, co rodzice robią. Tylko nie chcą powiedzieć. Te problemy już wyszły, gdy ja, prawda, badania robiłem na temat gimnazjalistów. Aspiracje życiowe gimnazjalistów, gdy pojawiły się gimnazje. Potem, gdy wspominałem, badania robiłem w związku z badaniem wychowanie wobec przemocy. Otóż uczniowie ukrywają, bo rodzice nakazują, żebyś tylko nie gadał, że mama tu czy tam pracuje. Jest to praca na czarno, jest to praca często w kanałach przestępczości i powiedzmy się wyłapuje rozmaite gangi i tak dalej, ale tego się nie ujawnia. Bo właśnie po pierwsze, że wstyd, potem po drugie, że no nie można być dealerem narkotykowym, prawda, i handlować narkotykami, czy amfetaminę produkować, to właśnie to jest rodzinna, czy powiedzmy uprawiać konopie, to są rodzinne tajemnice, które trzeba pilnie strzec. I właśnie można powiedzieć, że na czarno i w kręgach przestępczości to się obracają znaczne procenty rodzin. 10,7% ojców i 4,7% matek. Mam podstawę ku temu, żeby tak twierdzić. Dlaczego? Dlatego, że wielokroć tego w różny sposób i przez badania i inaczej też doświadczyłem. Zresztą wiadomo wszystkim i władzom rządowym i wszystkim wiadomo, że czarna strefa istnieje w Polsce.
Ale z tego, co tu ksiądz mówił, wynika, że ta część właśnie matek i ojców, duża część, która jest bezrobotna, nie ma pracy oficjalnej, legalnej, żeby utrzymać rodzinę, tak. Idzie nawet w strefę przestępczości.
Niewątpliwie. Ja tutaj, proszę Państwa, mam prawo powiedzieć, co ja myślę. Więc wydano ustawę w 94 roku, bodajże 14 grudnia 94 roku, na temat bezrobocia. I kto się kwalifikuje do bezrobocia. I podano tam tak, że jeżeli ktoś ma do 2 hektarów, to jest to małe rolnictwo, drobnica rolna, to może się zakwalifikować, zapisać się jako bezrobotny i dostanie zasiłek, warunek, że nie uprawia tych 2 hektarów. Proszę bardzo, jadąc przez Polskę, szczególnie tu, gdzie ta drobnica była, bo na Mazowszu Północnym, w moich rodzinnych stronach tego nie widać. Były większe gospodarstwa i one są uprawniane. Ale tutaj wytłumaczono ludziom wtedy, że to się nie opłaca. Że to się nie opłaca. Z 2 hektarów to, proszę Państwa, można było króliki chować, krówkę chować, prosiaka chować, kurki chować i rodzina miała wyżywienie. Jeszcze w okresie PRL-u, pamiętacie Państwo, że byli tak zwana kategoria chłoporobotników. Że oni pracowali na tej ziemi, a równocześnie samochody rankiem nad ranem przyjeżdżały i wywoziły ich do zakładów pracy, gdzie pracowali. Albo były też hotele robotnicze. Zakłady pracy rozwiązano, bo nierentowne i się nie opłaca, to nie do tego, do tej mody restrukturyzacji gospodarki i przejścia na kapitalizm socjalizmu. Wytłumaczono także ludziom, że się nie opłaca drobnych gospodarstw uprawiać. Między innymi badania były w Szydłowie, prowadzony Szydłowiec na trasie 7 między Radomiem a Kielcami. I był program też w telewizji o Szydłowcu, gdzie podano 20-30% ludzi tu jest bezrobotnych. Przejeżdżając państwo, zobaczcie, jak dzikie lasy rozmaite rosną, a sady i ogrody wkoło Szydłowca zanikły. Ale taki obraz zobaczymy w wielu miejscach w Polsce, i w lubelskim województwie, i w małopolskim, w różnych miejscach. Bezboleśnie wydziedziczono ludzi z ziemi. Takie było wielkie przywiązanie do ziemi. Mieć swoją rzodkiewkę, swoją pietruszkę, ogórka swojego, a tu się nie opłaca. W supermarkecie kupisz wszystko. Supermarkety ci wszystko dostarczą. A ty nie uprawiaj. Tylko z czego żyj i jak ty zdobędziesz pieniądze na te, prawda, płody ziemi, które ci oferuje supermarkety. Więc właśnie tutaj jest problem także, ja apeluję tutaj, mam prawo wołać, że trzeba tutaj coś pomyśleć, że nie można ludzi wyrywać. Proszę państwa, nie ja, ale niejaka pani doktor Anna Dąbrowska w Kielcach przeprowadziła badania na temat, co ci ludzie robią za granicą, gdy wyjeżdżają. Otóż wysoki procent i kobiet, i mężczyzn to są robotnicy rolni. Robotnicy rolni. Oni nie mogli pracować tutaj, bo PGR-ów nie rozparcelowano, tylko agencja objęła, a im tankowano wódkę i była Arizona, taki film, prawda, w telewizji pokazany, jak to się toczy. Bezrobocie. Proszę państwa, to jest skandal, żeby ludziom odjąć pracę. Jakże Benedykt XVI pięknie mówi w swoim orędzie, cudowny papież, wspaniale mówi w orędziu na pokój, żeby pokój zachować, to trzeba ludziom dać pracę. Dlaczego są strajki? Dlaczego są strajki w województwie zachodniopomorskim? Bo nie sprzedaje się i niedostępna jest ziemia dla ludzi, którzy od pokoleń już tam siedzą i pracują, tylko wykupują tysiące hektarów obcokrajowcy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wyraźnie wykorzeniamy naród z tej polskiej ziemi? Ja się pytam.
Pytanie retoryczne.
Tak, czekam właśnie na dyskusję.
Tak, już troszkę czasu minęło od początku audycji. Czy, księże profesorze, tyle tytułem wstępu wystarczy?
No, jeżeli państwo sobie życzycie, może być jeszcze więcej.
To może telefony nas zainspirują do dalszej dyskusji, także prosimy.
Jestem do dyspozycji.
Podam telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i kto jest użytkownikiem tej sieci, ma te telefony za darmo. Z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszam.
Drodzy Państwo, 22.38 już minęła. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski.
Słuchamy, Radio Maria.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Anna, ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych.
Witamy serdecznie Pani Anno, prosimy.
Tak, ja chcę serdecznie podziękować za tego rodzaju audycję. Wcześniej próbowałam się dodzwonić, kiedy była audycja na antenie telewizyjnej. Nie udało mi się i cieszę się, że teraz mi się udało. Ksiądz mówi teraz o problemach współczesnych, ale takie problemy pojawiły się jeszcze za czasów właśnie komunizmu i ja jestem w wieku 30-40 lat i moje pokolenie zbiera owoce niestety krzywdy komunistów, czyli rozpijanie naszych ojców, rozpijanie, no i szczególnie ojców wtedy, rozwody jeszcze wtedy tak bardzo w modzie nie były. Natomiast my zbieramy owoce tego, czyli chore relacje między żoną i mężem, które odzwierciedlały się później na dzieciach. Zaboczna miłość na przykład matki o swojego syna, albo brak ojca w życiu synów. Niestety ta nieuregulowana miłość. Bardzo bym prosiła księdza o wytłumaczenie, jak to się odbija, jak ja jako żona takiego właśnie syna mogę sobie z tym poradzić. I wspomnę tylko, że ja po prostu sobie nie wyobrażam sobie, jaka będzie klęska tych biednych dzieci z rozbitych rodzin albo z rodzin emigrantów, którzy się posypywali po całym świecie i nie ma rodziny zmęczonej, żyjącej razem. Nie ma ojca biologicznego czy biologicznej matki razem. Ja widzę tutaj w Stanach dramat i słyszę tylko o dramatach, jakie się odbywają w Polsce. Czy od pana Guzewicza, który tutaj gościł, czy na antenie telewizji Trwam. A w ogóle dramat, jaki napływa i z powodu związków homoseksualnych, które są powoli tutaj już akceptowane. W ogóle sobie tego wszystkiego nie wyobrażam. Jeżeli coś się z tym wszystkim nie stanie, jeżeli ktoś oczy nie otworzy, to po prostu nie jestem w stanie w żadnym wypadku wyobrazić sobie tragedii, jaka na nas naciera i to bardzo szybko. Serdecznie dziękuję za taki temat. Pozdrawiam i czekam na komentarz.
Proszę Panią, dziękuję serdecznie za wypowiedź. Niewątpliwie, że tak jak grypa przychodzi, tak powiedzmy i te zjawiska z ogromnym jakimś takim naciskiem, że tak powiem, medialnym i pewnych grup przychodzą i nacierają. I alternatywą i przeciwdziałaniem tym zjawiskom To, co ja powiedziałem, nie wiem, czy pani słuchała i oglądała telewizję Trwam, ale powiedziałem, że wzorzec ojca i matki jest tutaj istotny. My jesteśmy, przychodząc na świat, obdarzeni płcią. I rodzimy się jako chłopcy czy jako dziewczynki. Ale teraz powiedzmy, jak się będzie modulowała nasza płeć, jak ona się będzie kreowała, kształtowała, to ogromną tutaj rolę odgrywają rodzice. Nie tylko, powiedzmy, ojciec w stosunku do chłopca, a matka w stosunku do dziewczynki, ale także i można powiedzieć naprzemiennie. Proszę bardzo. Czasami kasze się też zdarza. Więc właśnie naprzemiennie, że w tych relacjach miłości, wzajemnego oddania się, wzajemnego szacunku się rodziców, kształtują się i dojrzewają osobowo i właściwie pod względem, prawda, rozwoju psychoseksualnego chłopcy i dziewczęta. Jeżeli, powiedzmy, to jest dotknięte jakimś mankamentem, Więc to jest już, można by powiedzieć, zagrożenie. Wzory mogą być także i czerpane nie tylko z życia rodzinnego, ale także, powiedzmy, i z życia innych osób. Na przykład z życia dziadków. Ja wspominałem o tym chyba, że na przykład ktoś, chyba dziewczynka to była w wypowiedziach, w badaniach, wyraźnie powiedziała, że rodzice się rozwiedli i można by powiedzieć, jakby oni już się dla niej nie liczą. Ona ich nie zalicza nawet do członków rodziny, aż tak daleko to poszło. Ale wzorem dla niej jest dziadziuś i babcia, którzy nadal się szanują, nadal się kochają i ona by chciała taką rodzinę stworzyć i być taką żoną i znaleźć takiego męża, żeby mieć taki dom, jaki jest dom dziadka i babci. A więc, jeżeli są wzory pozytywne, dzieci potrafią rozróżnić, proszę panią, między dobrem i złem. Jeżeli widzą dobrą, to je pochłaniają, żyją tym dobrem. Może, powiedzmy, wydaje się tak, że to jest tak, ale to tak jak, powiedzmy, media w nas wchodzą. Media w nas wchodzą. Utrwalają się w naszej świadomości oglądane filmy, oglądane programy i tak dalej. Tak samo i codzienne życie w rodzinie, jeżeli on jest nacechowany wzajemną troską, wzajemną życzliwością, opieką i tak dalej, to ono jest, powiedzmy, no, wskaźnikiem, kierunkiem drogi ukazanej dla chłopca czy dla dziewczynki, dla dzieci. Natomiast jeżeli tego nie ma, to jest to rzeczywiście zagrożenie. No i dlatego też taki mój apel był i w telewizji Trwam i w tej chwili, no, że podstawą życia rodzinnego no jest harmonia małżeńska między mężem i żoną. Nie wiem, czy to panią satysfakcjonuje, no ale tyle może, bo inni pewnie też czekają na połączenie się.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Andrzej Zachodniopomorski.
Prosimy bardzo, panie Andrzeju.
Mam taką uwagę w ogóle do naszego całego państwa i wszystkich polityków i nie tylko polityków. Jestem niesamowicie zniesmaczony, że ludzie strajkują o sprzedaż ziemi dla obcokrajowców, a nikt ich nie wspiera. Nie słyszę ani z ambon kościelnych, nie słyszę nigdzie, żeby tych ludzi wspierać. Ludzie marzną, zaniedbują swoje gospodarstwa, starają się tą Polskę jakoś tak utrzymać jeszcze. Nie słyszę. Natomiast słyszę, zaznaczam, nie jestem w żadnej partii, ale słyszę tylko o telewizji dla Radia Maryja. To się przewija o jakichś wypaczeniach, wynaturzeniach ludzkich. Natomiast to, co jest najważniejsze dla naszego państwa i ludzi, nikt nawet nie wspomina. Nie słyszę w żadnym dzienniku. Ani w dzienniku Trwam, ani nigdzie. Tylko jedno, to co najkorzystniejsze, to się przewija przez antenę i wciska się ludziom. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Andrzeju, ale coś słabo pan słucha, bo oczywiście zależy, jakie media weźmiemy pod uwagę, natomiast wielokrotnie słyszałem różnego rodzaju i reportaże, i informacje o sprzedaży ziemi w telewizji Trwam, w Radiu Maryja. Także to są media, dlatego nie trzeba walczyć, bo inaczej nie będzie informacji. Ksiądz.
No ja też bym powiedział tak, że no całkowicie bym się z panem nie zgodził. Dlaczego? Dlatego, że chyba czy księża na przykład są tak obojętni. No ja jestem księdzem katolickim i dotykam tych problemów i siedzę w tych problemach cały czas, proszę pana. Nie interesowało mnie, co się działo w Polsce Ludowej. Oczywiście, że było bardzo utrudnione wydawanie i publikowanie. że kilka lat czekałem na to, ażeby wydać swoją książkę Rodzina w diecezji kadeckiej w studium socjologiczno-pastoralne. No i w końcu, powiedzmy, prywatnie kupiłem papier od pewnego ojca zakonnego. Mogę powiedzieć, że z Bydgoszczy do Kielc go przywiozłem i wtedy, gdy już miałem papier, 5 razy milicja obywatelska nas rewidowała po drodze z tym papierem, no ale w końcu już nie było atutu, żeby nie wydrukować tej książki. Przez to mi się i habilitacja, prawda, opóźniła o kilka lat też, bo nie można było wydać książki, dlatego że cenzura nie miała nic przeciwko, ale właśnie no, nie było papieru. Nie było papieru, było takie tłumaczenie. No więc właśnie w tamtym czasie mogę powiedzieć, że jak w 82 roku zostałem mianowany diecezjalnym duszpasterzem rodzin, to ja się wszystkim interesowałem. Nasza diecezja dostała na przykład dokładnie rozdzielnik, jakie są rodziny, jaki jest przekrój tych rodzin, jakie problemy w tych rodzinach występują. Dosłownie wszystko było. W każdym dekanacie pokazane, jak to było. No i powiedzmy, rzeczywiście nawet i władze państwowe wtedy, Komisja Centralna w Warszawie uznała to habilitację, która przeszła na kulu, prawda? Ale ja powiadam, że ja się tym interesowałem i interesuję się, bo powiedzmy, no jeżeli powiedzmy huzia na juzia było, to znaczy na ojca w rodzinie, to ja 2 książki na podstawie badań wydałem i wspominałem tutaj przed chwilą. W obronie ojców, że nie można, powiedzmy, w czambuł potępić i oskarżyć ojca, że ojciec to już jest jakiś osobnik patologiczny. Nic podobnego, bo to są piękni ludzie, pełni poświęcenia, pełni zaangażowania w rodzinę. Tak samo, jeżeli chodzi o rolnictwo. I ja tutaj, powiedzmy, dotykam i wskazuję, że na przykład, powiedzmy, tu w Polsce powiedziano, ludziom się nie opłaci pracować, natomiast oni pracują teraz, powiedzmy, w Holandii czy gdzie indziej, w różnych krajach, to ja to mam, prawda? I ta pani Dąbrowska, o której cytowałem ją, no to właśnie to są robotnicy rolni, to są gospodynie domowe i kucharki, to są one kobiety do opieki nad dziećmi, a przecież byłoby bardzo ładnie i dobrze dla trwałości jedności rodziny, gdyby ona wychowywała swoje dzieci, swoim dzieciom obiad i śniadanie podała i przygotowała i ogródek na przykład przed domem jeszcze zdążyłaby uprawić i mieć swoje warzywo. Ale to się nie opłaca. Więc proszę pana, ja mówię głośno na całą Polskę i trochę dalej niż na Polskę i jestem, powiadam, księdzem katolickim. A więc sprawy interesów narodu polskiego tutaj głośno się upominam i wołam. I to też trzeba byłoby zauważyć. Mój głos choćby dzisiaj i teraz.
Póki mamy nasze media, możemy ten głos może dotrzeć. Dlatego ważne jest, żeby być na multipleksie. Żeby również pokazać, nie tylko sam głos. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Maryla z Chorzowa.
Witamy serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i słucham tej audycji, słucham telewizji Trwam i chcę nawiązać do tego punktu, jak ksiądz profesor mówił o bocianach. Ja z racji wykonywanego zawodu, bo jestem nauczycielką, zawsze na koniec roku, na wakacje dawałam pracę, żeby młodzież obserwowała właśnie zachowanie się bocianów, jeżeli mają taką możliwość na wsi. Od nich można się nauczyć właśnie prawdziwej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Ja obserwuję co roku. Obserwuję, jak bociany budują wspólnie gniazdo, para bociania, jak nawzajem pomagają sobie przy wysiadywaniu piskląt, jeżeli przez kilka dni siedzi na jajach bocianica, to jest ona otoczona troskliwą opieką ze strony bociana. Przynoszone ma jedzenie. Potem wymieniają się, dlatego że w miarę rozrastania się zarodków mogłaby sobie odparzyć piórka na brzuszku, więc przechodzi w stan taki spoczynku, przynosi z kolei pokarm, a siada na gniazdo tata. Potem samo wychowanie tych dzieci, jak one uczą je poruszania się skrzydełkami, próby lotów, potem wsiadają na sąsiedni budynek jakiś i obserwują, jak te młode wykonują te zadania. Także to jest bardzo dobry przykład obserwacji właśnie takiej prawdziwej, zgodnej rodziny. I zawsze mówiłam, że wiele rodzin ludzkich mogłoby się uczyć tego wzajemnego szacunku, miłości od tych ptaków. Jeżeli chodzi o ziemię polską, to zawsze starsi ludzie mówili, że tyle jest wolności i tyle jest swobody, ile człowiek ma własnej ziemi. Ale niestety polityka, która jest prowadzona od dłuższego czasu przez naszych rządzących, nie sprzyja temu. Tak jak ksiądz profesor powiedział, wszystko się nie opłaca. Wszystko się nie opłaca. Jadąc ze Śląska na Mazowsze, obserwuję zamknięte obory, zamknięte stodoły, przepiękne budynki. Wszystko się nie opłaca, bo zamykane jest tylko odłogi, bałagan. Oprócz kwiatków przy domach, które w różnych wazonach posadzone, nie ma w ogóle życia na wsi. Także to jest odgórna polityka, która jest prowadzona tak bardzo dawno, już zaczęta za czasów komunizmu, demoralizacja. Pamiętam zawsze, jak księża na ambonach upominali, jak ja byłam w okresie szkoły średniej, żeby rodzice jak najmniej dawali dzieci do internatów. I nasze pokolenie właśnie było już, nasze pokolenie, demoralizowane, bo jak był czas na msze święto, to wtedy była tak zwana czas nauki w internatach. Stąd też jest to tylko kontynuacja i komuś na tym bardzo zależy, żeby po prostu jak najmniej było tego, co jest polskie, co jest narodowe. Media nie pokazują nic prawdziwej matki, prawdziwego ojca. Same tylko afery, same jakieś przestępstwa. Także jest to jakoś, mi się wydaje, wszystko zaplanowane. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy,
pozdrawiam
pani Marylo.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Daj Boże. Ja również dziękuję i za bocianów. Proszę panią, ja też mogę obserwować jako dziecko w rodzinnym domu zachowania bocianów. Rzeczywiście nawiązuje do, w związku z bocianami, do Benedykta XVI. Powiedział na temat związku mężczyzny z kobietą, związku małżeńskiego, które są podstawą życia społecznego, rozwoju narodu, powiedział, że to nie jest wymóg religijny i nakaz religijny. On wypływa z prawa natury i to prawo natury jest dane bocianom i bociany od prawa natury nie odchodzą. I pingwiny, które także są w monogamicznych związkach, one nie odchodzą. Natomiast człowiek właśnie nadużywa swojej wolności, targa swoim zobowiązaniem i swoją przysięgą, bo ślubowałem ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę. Chciałbym tutaj apelować do różnych osób, nawet ze świata polityki i medialnego, niech pomyślą sobie, co z tą przysięgą zrobili. Nie wytykając nikogo palcem, ale ja wiem, nawet jak pewni dostojnicy kościelni dawali śluby i co z tego wyszło. Jeżeli powiedzmy człowiek przysięgi nie potraktuje na serio. Ja, proszę Państwa, wszedłem w 50. rok swojego kapłaństwa i ja swoje zobowiązania i przysięgi traktuję przed Bogiem i przed ludźmi na serio. I dziękuję Pani za to świadectwo, jak również i za to, co z naszą ziemią i z naszym wykorzenieniem. Bolesław Prus pisał placówkę i placówka była lekturą obowiązkową. Proszę Państwa, jak już usiądę na emeryturze, to ja bym nie jedną jeszcze placówkę mógł na temat tego, co się na wsi dzieje, napisać. Dziękuję na razie za głos.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Kilka informacji, jak już mówiliśmy, 23:01 już się zbliża. Spotkania małżeńskie.
Rekolekcje spotkania małżeńskie od 22 do 24 lutego odbędą się w Olsztynie i w Pelplinie. W Olsztynie zgłoszenia przyjmują państwo górscy kłodzińscy, państwo Kamila i Mariusz górscy kłodzińscy pod numerem telefonu 600-358-830, powtarzam, 600-358-830. W Pelplinie państwo Dolewa, telefon 58-683-8001, powtarzam, 58-683-8001. Natomiast od 1 do 3 marca tych zgłoszeń jest dużo i podam tylko miejscowości, resztę na stronie internetowej, a więc od 1 do 3 marca w Gdyni, w Jeleniej Górze, w Kielcach, w Rzeszowie, w Szczecinie, w Świdnicy, w Tarnowie i w Toruniu i Wrocławiu. I szczegóły można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. Jeszcze raz www.spotkaniamalzenskie.pl.
I telefony podamy za tydzień. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. I za tydzień kolejna audycja z cyklu Co Pismo Święte Mówi o Finansach. Temat finansowanie wola, długi i jak z nich wyjść. Temat przedstawią Państwo Małgorzata i Wojciech Nowiccy. 26 lutego spowiedź małżonków. Prelegentami będą ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta, oraz państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczyk. Tyle z naszej strony. Chciałem prosić księdza, profesora. Ta nasza audycja dzisiejsza jest jakimś też takim pewnym zwiastunem, wyjęciem tematów z książki, którą ksiądz profesor napisał i ona ukaże się niedługo, tak?
Powinna się ukazać z początkiem maja w wydawnictwie Jedność Kielce. Tytuł książki, tak jak i zresztą dzisiejsza nasza audycja, to jest, proszę Państwa, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej. Tylko rozdziały zasygnalizuję, bo powiedzmy, spis treści to jest na dwie ponad strony, to nie chciałbym przedłużać, ale chcę powiedzieć, że rozdział pierwszy to jest rodzina w przestrzeni do ociekań naukowych. Właśnie pojęcie rodziny, następnie pojęcie więzi rodzinnej i inne. Na podstawie literatury współczesnej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej, socjologicznej. Następnie drugi rozdział to jest metodologia i organizacja badań oraz charakterystyka badanej populacji, czyli gdzie badania były robione, kiedyż dokładnie, wiek, rodzice, przekrój, poziom wykształcenia rodziców, środowisko wychowywania, wioska, małe miasteczko, średnie miasteczko, duże miasto. Następnie rozdział trzeci to jest analiza życia rodzinnego badanych uczniów z perspektywy przeszłości. Ta perspektywa przeszłości to jest, proszę Państwa, dla nich od wiek 13-19 lat, ale dziecko zapamiętuje wiele z okresu przedszkolnego. Ja mogę jako przykład swojego życia podać, że w okresie przedszkolnym byłem, gdy okupacja hitlerowska się zakończyła w Polsce. I pierwszą książkę, którą wydałem w Znaku w Krakowie w 1968 roku, ona była taka, to znaczy wojna przeżywana świadomością dziecka przedszkolnego. I na pewno ogromnie dużo dzieci, zresztą powiedzmy dzieci przedszkolne, wielu studentów moich magistrantów badało pod różnym aspektem, to można powiedzieć, że dzieci są bardzo inteligentne, bardzo chłonne, pamięć się rozwija i tutaj okres przedszkolny, okres szkolny do gimnazjum czy do szkoły średniej, następnie systemy wartości i metody wychowawcze, jakie były stosowane w rodzinach, to też z przeszłości, prawda, bo na przykład dziewczynka powiada, że do 7 czy 8 roku życia dostawałam klapsa, ale potem już nigdy. I to, że dostawałam, to mi na dobre wyszło. A więc ja tylko zacytowałem. Ja się nie będę tutaj polemizował i dyskutował z pedagogami i z politykami, powiedzmy, czy dopuszczalny klaps, czy nie. Ona sama to przeżyła i oceniła, ale tego już nie ma, bo ona jest dzisiaj 17 czy 18 latko, a wtedy, prawda, dziewczynko była, że do 7 czy 8 roku życia dostawała klapsa. Ale to mi na dobre wyszło. Więc powiedzmy metody wychowawcze w badanych rodzinach, przekaz wartości, metody wychowawcze stosowane, tak, potem problemy bezrobocia i wyjazdy za granicę, aby wpisane w rzeczywistość badanych rodzin, osoby z rodziny obecne w okresie wzrastania badanej populacji, a więc z kim się wychowywali, wzrastali. Doświadczenie w rodzinie, odpowiedzialności i braku, cierpienia i zawodu. Bo też mogło to być wcześniej, a teraz rozdział czwarty to jest analiza uwarunkowań rodzinnych w aktualnej sytuacji blasków i cieni badanej populacji. I tutaj warunki mieszkaniowe, warunki bytowe, zabieganie o pracę, utrzymanie rodziny, sytuacja ekonomiczna, odpowiedzialność za jej egzystencjalne warunki życia, aktualnie alkoholizm w badanych rodzinach, zamieszkanie pod wspólnym dachem, życie wśród rodzeństwa, jeżeli ono jest, relacje respondentów z poszczególnymi członkami rodziny też są analizowane. No i potem na przykład osoby najbardziej kochane w rodzinie, dług wdzięczności, wobec kogo się ma, czy go się nie ma, zapis rodziny w świadomości i sercach badanych. I wreszcie analiza wpływu życia rodzinnego na kształtowanie postaw u badanych ku życiu małżeńskiemu i rodzinie. To, co powiedziałem, że jednak 83,7% ogólnie chłopców i dziewcząt jest za tym, że chcą żyć w małżeństwie i w rodzinie. I proszę Państwa, piąty rozdział to jest ocena. Nie tylko moja ocena, ale ocena znakomitych pedagogów, psychologów, socjologów. Literatura ogromna, kilkaset pozycji podanych w literaturze i to jest przede wszystkim aplikowane do rozdziału pierwszego i rozdziału piątego. No i zakończenie, biografia, wykaz tabel, diagramów oraz wykaz nawet magistrantów, którzy podjęli, prawda, te badania po to, żeby zdobyć materiał do pracy magisterskiej i żeby mogła się ta praca ukazać, i dlatego im, jak również i panu dziekanowi Wydziału Humanistycznego w USH w Radomiu, serdecznie dziękuję za to, żeśmy wspólnie mogli te badania przeprowadzić i rzeczywiście praca, która wydaje mi się, że pod pewnymi względami będzie unikalna w Polsce na tak szerokiej i dużej populacji, no myślę, że się jakimś echem odezwie. Chciałbym, żeby także dotarła na wiejsko w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, dziękuję również księdzu profesorowi. Naszym gościem, przypominam, jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski i odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Sławek i od 2 lat jestem w związku małżeńskim. Chciałem poruszyć taki temat troszkę jakby, to znaczy związany oczywiście bezpośrednio z tematem audycji, ale nie miałem okazji i przyjemności słuchania części telewizyjnej, być może wspomniane, bo tutaj na razie na falach radia nie słyszałem. Chodzi mianowicie o problem chęci posiadania potomstwa. My z żoną napotkaliśmy na pewne problemy, które oczywiście, nad którymi pracujemy. Wielu też naszych znajomych w tej chwili z tym samym problemem się boryka, ale jakby nie o tym bezpośrednio chciałem mówić, tylko też o tym, że wielu też innych, może jakichś tam dalszych naszych znajomych lub osób, które tam w jakiś sposób znamy, z tym samym problemem, a już powiedzmy troszkę mniej zorientowanych w sytuacji, oczywiście jest zaprogramowanych w tym, powiedzmy, myśleniu, że jedynym i słusznym i dobrym rozwiązaniem i idealnym jest in vitro. I tutaj chciałbym też jakby zapytać księdza profesora o zdanie, ponieważ z naszych jakby tutaj obserwacji oczywiście dużo, dużo skromniejszych, jeśli chodzi o pole doświadczenia i tak dalej, wynika, że wprost, że to jest jeszcze więcej rodzi problemów niż je rozwiązuje. Oczywiście ci, którzy ewentualnie teraz nas słuchają i z tym samym problemem się borykają, wiedzą, ile to jest nerwów, ile to jest różnych sytuacji przykrych w domu, kiedy się okazuje, że zostajemy sami oboje i nagle jedna, druga, trzecia para znajomych właśnie już cieszy się tym, że będzie to potomstwo posiadało, a my jeszcze nie, i dlaczego nie, i tak dalej, i dlaczego to tyle trwa. Oczywiście trzeba ufać Panu Bogu i kochać się nawzajem i wspierać, bo my jesteśmy przekonani, że w końcu to będzie. Zresztą rozwiązaniem też jakby, które bierzemy pod uwagę, jest adopcja, która przecież nie jest, to jest wspaniała sprawa. Natomiast wracając tutaj do tej kwestii in vitro, otóż z tych osób, które znamy, bardzo często jest tak, że tak bardzo się fiksują na tym problemie, że w momencie, kiedy to nie wychodzi raz, drugi, trzeci, piąty i dziesiąty, to często nawet od siebie odchodzą, albo wręcz zachowują się tak, niby mieszkają razem, ale to, mówiąc, z małżeństwem nie ma już wiele wspólnego. To jest mnóstwo też nerwów i tego rodzaju myślenie, że już się do niczego nie nadają, prawda, i że czy to właśnie zwłaszcza panie biorą tak do siebie, kobiety. I tak naprawdę obserwujemy na bardzo jakby małej grupie, że po prostu to jest straszna pomyłka. To, co się w tej chwili promuje, bo to oczywiście wynika z takiej filozofii życia człowieka. Najpierw się promuje różne luźne związki, prawda, różne środki, które mają tym związkom jakby pomagać się oczywiście pseudo wielkiej przenośni rozwijać, a później, kiedy za pomocą tych środków, tak, antykoncepcja, a później, kiedy za pomocą tych środków, oczywiście nie wszyscy, ale pewna część, kiedy za pomocą tych środków mają problemy z tym, żeby to potomstwo gdzieś tam później mieć, bo i takich też znamy, to później mają żal do wszystkich naokoło, a najbardziej do Pana Boga, że nie mogą teraz mieć dziecka i dlaczego nie mogą. I jakby nie rozumieją problemu. I oczywiście naturalnym następnym krokiem w tym jakby nieuporządkowanym myśleniu jest, skoro nie możemy, to idźmy i będzie in vitro i to jest najlepsze i super rozwiązanie. Więc chciałbym tutaj, jeśli można, pana profesora poprosić, przepraszam, księdza profesora poprosić o zdanie na ten temat. Jeśli można, jeszcze wtrącę słówko o rolnictwie, ponieważ jestem bardzo mocno zaangażowany i troszkę chciałbym też stanąć w obronie. Oczywiście nie wszystkich, ale uczestniczę w takich ruchach i pomagam z racji mojego wcześniejszego zawodu powstawać grupom producenckim rolniczym, być może nawet zrzeszeniu wkrótce na Kujawsko-Pomorskim. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że jest spora część tych ludzi, naprawdę spora, która się ocknęła po tych wszystkich wstrząsach, które ostatnie 2 lata, właściwie prawie 3 już nam ekipa rządowa obecna fundowała. I ci ludzie bardzo chcą coś zrobić. Problem jest tego rodzaju, że są bardzo silne trendy, które nawet takie osoby, które gdzieś tam to społeczeństwo wiejskie jednoczą, to są bardzo silne takie akcje, które rozbijają te organizacje. Dla przykładu powiem tylko tyle, że bardzo bliskie osoby w rodzinach osób w zarządach różnych koncernów są też ustawione jako powiedzmy członkowie zarządów organizacji teoretycznie niezależnych rolniczych. I tu niestety jest to wielki problem. Rolnictwo niestety jest uderzane też z każdej strony i ci ludzie bardzo często już po prostu nie ufają jakimś szerszym instytucjom, które mogłyby zrobić dużo dobrego, ale pracujemy nad tym i proszę mi wierzyć, że widać wyraźnie, zwłaszcza w ostatnim półroczu, że ta świadomość bardzo mocno wzrosła. Więc mam nadzieję, że to się nie zaprzepaści. To tylko tyle jakby nadmieniam o sytuacji, ponieważ znam ją dosyć dokładnie. Natomiast jeśli można o tym in vitro i już przechodzę na odbiór, Bóg zapłać, bardzo się cieszę, że mogłem się dodzwonić.
Panie Sławku, ja może najpierw powiem, nie tyle chodzi o chęć posiadania dziecka, jak pan zaczął, tylko o niemożliwość posiadania dziecka, o brak płodności. Tu jest to zagadnienie i są tutaj u nas audycje na ten temat, właśnie dotyczące naprotechnologii. Proszę w archiwum naszych audycji dla małżonków i rodziców poszukać takowych audycji. Pan doktor Tadeusz Wasilewski ostatnio miewał u nas takie audycje. W wyszukiwarkę wpisać, to te audycje wyskoczą. Także radziłbym tego posłuchać, bo to nie jest zasadniczo nasz temat, ale w paru słowach ksiądz oczywiście odpowie jako duszpasterz rodzin.
Proszę pana, bardzo się cieszę z tego, że pan i ten temat, problem poruszył. Mianowicie problem in vitro jest problemem bardzo ważnym. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to nie jest rodzenie, ale technologia rozrodu człowieka. To jest technologia. I na czym problem polega? Mówi się o sukcesach. Zawsze podaje się tylko sukcesy. Białystok, który pierwszy zapoczątkował, nazwiska profesorów i doktorów, którzy zapoczątkowali, nie będę tu wspominał, bo i nie potrzeba, czy powiedzmy klinika nową w Warszawie dzisiaj działająca i niedawno występujący lekarze, ale taki przykład konkretny właśnie, bo ja naturalnie, że te 22 lata będąc duszpasterzem rodzin diecezjalnym i dzisiaj też ja się z tego problemu nie wyłączyłem. Mało tego, przygotowuję do kapłaństwa kleryków na 6 roku i oni mają teologię małżeństwa i rodziny i też te problemy wszystkie są omawiane, wykładane. Więc tylko taki przykład dam, proszę pana. Ja, będąc duszpasterzem, zorganizowałem dom samotnej matki. 2 te domy samotnej matki. Jeden w 85 roku został otwarty, a drugi w 89 roku. I to już było w latach 90. Byłem zatrudniony już na etacie, bo zmiany ustrojowe i tak dalej, no i zabiegała uczelnia o to, żebym ja przeszedł i objął pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a potem Akademii Świętokrzyskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Więc wychodzę, żeby na 2 godzinę po południu zdążyć na wykłady, bo tak miałem akurat ułożone. To był maj, chłodny maj, dzień chłodny był i pani w płaszczyku, ale ten płaszcz zwisa tak naprzeciw, prawda, łona, w którym widać, że ona jest w stanie błogosławionym i lada dzień urodzi dziecko. I obok niej mężczyzna. Z wieku wydawało mi się, że to jest małżeństwo. On mnie zaczepia, bo byłem w koloradce, prawda? Zawsze chodziłem na uczelnię w koloradce jako ksiądz. Przepraszam księdza, proszę księdza, my poszukujemy księdza Śledzianowskiego. Nie musicie państwo poszukiwać, bo jestem ksiądz Śledzianowski. Bo proszę księdza, myśmy byli w Lublinie u sióstr, myśmy byli w Laskach pod Warszawą, w domach samotnej matki i poradzili nam, tu nas skierowali do księdza, bo ksiądz dom samotnej matki prowadzi, bo poszukujemy dzidziusia. A ja mówię, proszę państwa, jestem zdumiony waszą postawą, bo przecież widzę, że lada dzień się dziecko urodzi, a wy szukacie dzidziusia. To rzadki przypadek, który się zdarza. A on powiada, proszę księdza, to nie dziecko, tylko poduszka. Ja mówię, to bardzo proszę, tylko musimy krótko, bo tu na podwórku nie będziemy rozmawiać, ale bardzo proszę państwa, żebyście weszli do biura jeszcze. I w biurze szybko. Bo mówię, właśnie uwierzyli w Białystok. I dokładnie cytuję, jak on się wyrażał. Bo za pierwszym razem, proszę księdza, poleciało. Za drugim razem poleciało. Za trzecim razem umówiliśmy się z żoną, że jak poleci, to znaczy dziecko się nie przytuli do mamy i następuje poronienie, ale to nie jednego dziecka następuje to poronienie. Nigdy nie wszczepiają jednego dziecka. Tak, to wobec tego umówiliśmy się, że poszukamy sobie dziecko do adopcji, a wszystkim powiemy, że żona urodziła dzidziusia. A ja mówię, proszę pana, nie powiem, z którego miasta i nigdy nie zdradziłem, z którego to byli miasta. Z dużego miasta. I proszę państwa, i mówię do nich, proszę państwa, jedźcie do swojego miasta i albo u dzielnicowego policji, albo w prokuraturze niech żona wyciągnie te poduszki i zrobić protokół, że to nie była ciąża, tylko że była symulowana ciąża. A noż w waszym mieście ktoś urodzi dziecko i rzuci do śmietnika, a proszę panią, pani zawsze będzie chodziła z tą poduszką? Gdzie był poród? Gdzie się odbył poród? Proszę księdza, Jezus Maria, myśmy sobie nie wyobrazili tego. Ja was tylko przestrzegam przed tym, żeby czasem wielkiej afery nie było z tego powodu. Czy oni zgłosili się do prokuratury albo do dzielnicowego, przynajmniej w policji, zrobili ten protokół, tego nie wiem. Ale w bloku, na osiedlu, w mieście byli, widzieli ludzie, że ona jest w stanie błogosławionym, oczekuje narodzin dziecka. Dlaczego? Bo się nie powiodło in vitro. I może tyle to panu powiem, co do in vitra, tak konkretnie. A teraz w książce, jednej ze swoich książek, ja powiedziałem, ponieważ mówi się, to jest fałszywe. Nie będę wskazywał, na która prasa, ale tak ohydnie atakuje Kościół, bo to się w różny sposób niszczy Kościół. Że, prawda, księża nawet nie chcą ochrzcić dziecka z in vitro. Że księża do Komunii Świętej dyskryminują dziecko i, prawda, robią problemy z in vitro. Ja rozwiązując ten problem i ucząc, jak powinno się go rozwiązać, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Polsce, apelował, że prosi, aby matki, które są w stanie błogosławionym, przekazały swoim dzieciom, że Ojciec Święty Jan Paweł II, Polak z Polaka, błogosławił dzieci, które mają przyjść na świat. I Ojciec Święty nie błogosławił tych, które się w naturalny sposób poczęły, tylko błogosławił wszystkie dzieci. Dlaczego? Dlatego, że Bogu dzięki, że się urodziło dziecko in vitro, niż gdyby właśnie miało przepaść i zginąć. Bo człowiek, Kościół katolicki, Benedykt XVI, Jan Paweł II, i ja też tak twierdzę, że od poczęcia jesteśmy chłopcem czy dziewczynką. Od poczęcia jesteśmy mężczyzną czy kobietą. Proszę państwa, dałem drogę krzyżową swoją do druku, która ma się ukazać chyba w przyszłym roku, właśnie droga krzyżowa nienarodzonego dziecka. Właśnie dlaczego? Żeby podkreślić, że trzeba szacunek mieć i dla tego dziecka. I pan tutaj dobrze powiedział już, proszę pana, o tym, jak się na to patrzy. Ja mogę powiedzieć, że w mojej rodzinie u jednego bratanka, u drugiego bratanka, proszę pana, nie pojawiło się dziecko tylko u jednego w 5 lat, a u drugiego w 4 lata dopiero. Bez in vitro, a pan powiada, że ma 2 lata małżeństwa. Proszę państwa, trzeba cierpliwie poczekać. Trzeba się wspólnie modlić właśnie o dar życia. Życie jest darem. Wy jesteście dla siebie nawzajem darem i dziecko odczujecie, że jest rzeczywiście darem od Boga. Bo właśnie co to znaczy niepożądana ciąża? Jak ci ciąży ta ciąża, to zrób coś. Przerwij to ciążę. Nie ma dziecka, jest ciąża, jest ciężar. Właśnie może dlatego jest taki problem, że Pan Bóg chce powiedzieć, żeby szanować życie, żeby pielęgnować, żeby nie skażać tego, co jest źródłem życia. A to wymaga pewnego rodzaju kultury, bym powiedział osobistej, czy też kultury duchowej u ludzi. I tego rzeczywiście dzisiaj brakuje, a szczególnie brakuje tego w mediach. Powinny one kształtować i wychowywać, a w rzeczywistości rozkładają społeczeństwo na czynniki pierwsze, patologiczne.
Ale żeby dopowiedzieć wartość każdego człowieka odpoczęcia, każde odpoczęcia jest człowiekiem, jest osobą, która ma początek, a końca już nie ma, dusza ludzka. Natomiast ustosunkowanie się Kościoła do zabiegów weterynaryjnych typu in vitro jest znane i negatywne, bo szereg dzieci ginie przy tym. I nawet gdyby te techniki udoskonalić, że nigdy nie giną, to też byłoby to nieetyczne, bo poczęcie jest poza organizmem matki. Nie jest to akt małżeński, tylko właśnie dziecko jest na
Kościół
szkiełku.
Kościół stoi pięknie na straży, że dziecko jest owocem wzajemnego oddania się i miłości małżeńskiej. Dlaczego zaistniałeś? Można powiedzieć, że Pan Bóg cię chciał i powołał i myśmy też ciebie powołali.
Natomiast droga leczenia niepłodności najpierw, to jest w tej chwili naprotechnologia.
Na pewno,
oczywiście
tak.
Na wszystko nie pomoże, bo są takie schorzenia, których nie da się jakoś naprawić. Natomiast pomaga, znaczy więcej dzieci rodzi się po naprotechnologii niż po in vitro i te dzieci nie są obciążone. Są zdrowe, bo są naturalnie poczęte. Mechanizmy bariery ochronne, które są organizm kobiety włącza, są tu pominięte przy zapłodnieniu na szalce Petriego.
Tak, no ale to jest i wiele rzeczy i problem pomylenia na przykład nasienia i pomylenia komórek, prawda, pochodzących od matki i tak dalej. No ja mam wycinki z gazet, artykuły, że na przykład powiedzmy oczekiwali dziecka, że będzie dziecko biało skórę, a potem okazało się, że nie jest takowe. No i nawet powiedzmy mąż ma żal i z tego powodu też się rozchodzi z żoną, bo jak to się stało?
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Witam serdecznie. Mam na imię Irek z centralnej Polski.
Witamy pana.
Proszę. Czy już jestem w audycji?
Jest pan na antenie, słuchamy.
Serdecznie witam księdza profesora, pana redaktora.
Tak, prosimy króciutko, bo się nam kończy czas, ale słuchamy.
Chciałem się podzielić swoimi osobistymi refleksjami na temat kryzysu rodziny. Jednocześnie jakby w połączeniu tak trochę dziwnym kryzysu, jestem mieszkańcem wsi polskiej, kryzysu gospodarowania, upadku gospodarstw rodzinnych. Z czym to się wiąże? Ja cały czas żywię wielki szacunek do wsi, do ziemi, do chleba, ale nabyłem tego poprzez ciężką pracę w rodzinie wielopokoleniowej. I moje dzieci, które niestety w tej chwili, ale wychowuję sam, bo moja żona po ciężkiej chorobie zmarła, Moje dzieci tak samo są w tym duchu wychowywane, chociaż są jeszcze niepełnoletnie, to uczestniczą nieraz nawet w drobnych pracach w tym moim gospodarstwie i staram się wszczepiać im szacunek do ziemi, do chleba, do zwierząt, do przyrody, do natury. Bardzo wiele, bardzo dużo, myślę, ponieśliśmy strat poprzez takie, w cudzysłowie, nowoczesne, serwowane nam w mediach filmy o tym nowoczesnym życiu, związkach, które na dziś jest małżeństwo. Jutro jak coś tam się nie układa, to po prostu dokonuje się zmian, jakby to do instytucji, która sądowej się ludzie zgłaszają i to miałoby rozwiązać sprawę, rozwód. To jest największa krzywda, jaka się mogła stać, że takie zostały w mediach jakby poprzez publikowanie tego, jakby przejęcie tego przez naród i przyzwolenie sobie na to. Ja, pamiętając opowieści moich dziadków, nigdy takiego przyzwolenia nie było. Prawa Boże stanowiły o życiu. Dlatego ten kryzys w rodzinie jest i w miastach, i na wsi. A jeśli chodzi o kryzys na wsi, ja żyję na tej wsi polskiej, prowadzę to gospodarstwo, małe gospodarstwo, takie no 10-hektarowe i borykając się nawet z wieloma problemami, ale po tych doświadczeniach kiedyś ciężkiej pracy na polu, w znoju, a dziś to już nie tyle ciężka praca, tylko warunki raczej niesprzyjające poprzez politykę. Polityka narzuca takie warunki, że nie jesteśmy konkurencyjni. Zachód zalewa nas, polskich rolników, tanią żywnością. Nasze subwencje są dużo, dużo niższe i my nie możemy być konkurencyjni.
Przepraszam, panie Jirku, ale musimy kończyć, bo za 4 minuty musimy już wejść do komplety. Także dziękuję bardzo za udział. Przepraszam, że musimy przerwać panu, ale są to rozmowy niedokończone, niestety. Księże profesorze.
No ja jestem z całkowitym uznaniem, proszę pana, dla tego, co pan powiedział. Tylko się podpisuję pod tym. No i współczuję panu, że pan żonę stracił, ale pan Bóg tak dał. No i właśnie tu dobrze, że się pan odezwał i dodzwonił. Dlaczego? Dlatego, że się ukazuje obraz tego konkretnego ojca, heroicznego ojca. Wychowuje dzieci, gospodarstwo prowadzi, prawda, i chce jak najbardziej oprzeć o wartości Boże, prawda, obowiązujące Boże prawo, swoją rodzinę. Tylko proszę pana pogratulować. No i przykład, niech to już jest przykład, powiedzmy, w pańskiej rodzinie i dzieci na przykład, widząc, że ojciec sam, czy matka sama, nawet jako wdowa, wdowiec, męczy się, poświęca się dla dzieci, oni się solidaryzują i bardzo wspomagają. Że powiem, Jan Paweł II przecież się wychował jako sierota. 9 lat miał, stracił matkę, 12 lat stracił jedynego brata wtedy i ojca na początku wojny w 21 roku życia. Został sam. I jeżeli tak kochał ludzi i tak był bliski i zrozumiał ludzkie sprawy, to dlatego, że przez trudy życia rodzinnego on przeszedł, przez wojnę przeszedł, prawda, przez okupację. Także życzę panu, żeby dzieci wyrosły na szlachetnych, dobrych ludzi i żeby pan miał w nich zawsze oparcie, a one w panu. Szczęść Boże.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy księdzu profesorowi Janowi Śledzianowskiemu za wprowadzenie nas w tą tematykę, którą cały czas właściwie tutaj drążymy. Staramy się, by tych blasków było więcej niż cieni w polskiej rodzinie i właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam pokazuje te blaski i A z tymi cieniami, to znaczy z przyczynami tych cieni, staramy się w naszych audycjach dla małżonków i rodziców przyczyny pokazywać i drogi wyjścia z tych różnych kryzysów czy jakichś złych zachowań pokazywać. Dziękuję bardzo Państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony i zapraszam już za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia.
Podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Nim kres nadejdzie z pierwszego tygodnia w tomie trzecim, stronę 1015, w wydaniu skróconym 1166, psalmodia, czytania i modlitwa z wtorków, tom trzeci, 1027 strona, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa, witaj królowo matko miłosierdzie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Kończymy dzień z dziękczynieniem wobec Pana Boga za każdą chwilę tego dnia. Dzisiaj wyjątkowo pięknego, pełnego słońca, ale właśnie rozważaliśmy, czy w blaskach takich właśnie słońca, radości, szczęścia rodzinnego znajdują się nasze rodziny i przeżywają to szczęście, czy też doznają rozłąki, zagubienia się w sobie, w środowisku swoim rodzinnym, w środowisku pracy, w którym się znajdują. Każdy z nas przed Panem Bogiem odpowiada za swoje życie i swoje czyny, ale na pewno i odpowiadamy jako rodzice za czyny swoje i naszych dzieci. Dzieci mogą odpowiadać także w pewnej mierze i za czyny swoich rodziców i swoje. I dlatego też zróbmy rachunek sumienia. Na chwilę zastanówmy się nad tym, co w życiu naszym rodzinnym było dobre, a co było złe. Za dobre dziękujemy Bogu. Za złe z pokorą przepraszamy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, abyś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przeniknij głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, nie wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju według słowa Twego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i na chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojna i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadzieją nasza witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Kochani radiosłuchacze, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu profesorowi Janowi Śledzianowskiemu. Serdecznie Bóg zapłać.
Ja też serdecznie dziękuję Państwu tu w studio, ojcom redemptorystom na czele z księdzem dyrektorem za to cudowne radio i telewizję Trwam i wszystkim radiosłuchaczom i widzom telewizję Trwam. Szczęść Boże. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy Panie Katarzynie za realizację audycji. Zapraszamy na kolejny wtorek. Drodzy Państwo, 23:45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.